protokole z kontroli. Kontrole, o których mowa w artykule 62 ustawy prawo budowlane, powinny być dokonywane przez osoby mające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. To tyle może, żeby nie przedłużać.
Dziękuję, panie inspektorze. Kto z państwa radnych ma pytania do pana inspektora? Jasne wszystko, to dobrze. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam do wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Praw konsumenta, tak. Bardzo proszę.
Tak. Rozumiem, że jestem na podsłuchu już. Jest, jestem. Tak, dobrze. Tak, przepraszam, tak, o, właśnie tak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto, Szanowni Zebrani. Dziękuję za możliwość przedstawienia danych z rocznego sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Oczywiście nie będę skupiał się na tych danych, które zostały już dostarczone. Może skupię się na tej otoczce, w której działalność rzeczników funkcjonuje, przybywa struktur, które pomagają rozwiązywać problemy konsumentów. I tutaj może nie w ilości tych struktur, ale w skuteczności działań. I w zasadzie to jest moje zdanie, że tych obsługujących już chyba jest dosyć, natomiast brakuje egzekwowania odpowiedzialności prawnej od tych, którzy te problemy stwarzają. I tutaj mam na myśli przede wszystkim sprzedawców usług, towarów, którzy stosują różne metody pozyskiwania nabywcy, a najczęściej, mówię od strony tej problemowej, są to sposoby na granicy łamania prawa, a nawet przestępczości. I z punktu widzenia tego lokalnego, jeżeli droga do rzecznika powiatowego jest już w miarę wydeptana, powiedziałbym tak, to są pewne problemy z dotarciem do organów ścigania. Niestety już nie ma dzisiaj przedstawicieli organów ścigania, szczególnie prokuratury. Dlaczego to mówię? Nie w ramach jakiejś złośliwości. Po prostu rozmowa z powiatowym rzecznikiem często kończy się stwierdzeniem, że dana osoba czuje się oszukana. Kompetencje powiatowego rzecznika w tym momencie się wyczerpują. Może podpowiadać następną procedurę, a więc trzeba albo do sądu sprawę kierować, albo zgłosić organom ścigania. I tu się zaczyna problem. Przeciętny konsument boi się sądu. Przeciętny konsument boi się prokuratora czy nawet policji. I ten stan może niepokoić. Moja sugestia, otwarte drzwi do komend, otwarte drzwi do prokuratur. Ludzie, nie bójcie się organów ścigania. To jest moje zdanie i przeczucie, że coś musi się zmienić, żeby, a w końcu prokuratorzy są strażnikami prawa i mają większe kompetencje w zakresie egzekwowania posłuszeństwa i podporządkowania się przepisom konsumenckim ze strony sprzedawcy, bo mają inne procedury i inne narzędzia. Jeżeli do mnie zgłasza się ktoś, kto zawarł transakcję i ja nie oceniam poziomu tej transakcji, ale wpłacił pieniądze, nie ma żadnego pokwitowania i a co pan ma? Tylko telefon komórkowy, który nie odpowiada. Moja rola się kończy. Proszę bardzo, proszę zgłosić do organu ścigania. Bo po tamtej stronie, w sensie prawnym, są większe możliwości ustalenia nawet, kto ostatnio był zarejestrowany pod tym numerem tego telefonu komórkowego. Pokazuję w skrótach, oczywiście tą słabą stronę problematyki rozwiązywania w krótkim czasie. Nie za 2 lata wyrok, bo sprawa jest kierowana na przykład do Sądu Rejonowego we Wrocławiu, sąd obciążony. Za 2 lata jest pierwsze posiedzenie. Przestępcy czują się bezkarnie. Natomiast mówię o postępowaniu cywilnym. Natomiast w postępowaniu karnym jest możliwość skróconej procedury, bo jest to dobrowolne poddanie się karze. Rozmowa z prokuratorem często powoduje chęć wyrównania szkody. To jest inny poziom załatwiania sprawy. I przy okazji mojego sprawozdania ja wszedłem w procedury karne, ale to się ściśle wiąże. Nie może być poczucia bezkarności dla tych, którzy świadomie wykorzystują naiwność, ale to wynika z wieku osób starszych. Jeżeli mamy chronić seniora, to tutaj w prezentacji policyjnej była ta sprawa przedstawiana. Jeżeli chronimy dzieci w wieku kolonijnym z uwagi na bezpieczeństwo pojazdów, pomieszczeń, to wydaje mi się, że właśnie ta opieka nad osobami starszymi, które często przebywają samotnie w domu i one są narażone na tych takich domokrążców, którzy zapukają i w naiwności swojej ufają, że jeżeli ktoś coś oferuje, że to jest porządny człowiek. Mam do tego wątpliwości, czy ten poziom zaufania jest słuszny. I chciałbym ten wątek kryminalny skończyć, bo właśnie to się składa na ten poziom bezpieczeństwa w powiecie, ale myślę, że będzie okazja jeszcze to przekazać przedstawicielom organów ścigania. Jest to potrzebne, żeby jednak ta współpraca na poziomie powiatu była w przekazywaniu wzajemnych informacji, a przede wszystkim w tej otwartości. Ludzie, nie bójcie się organów ścigania, bo to jest w zasadzie problem, który i ta inicjatywa zachęcająca do zgłaszania się poszkodowanych do organów ścigania powinna wypłynąć od tych organów, że nie bójcie się, łobuz niech się boi, ale porządny człowiek ma w nas obrońcę, bo jesteśmy strażnikami prawa. To właściwie ten taki wątek opisowy, bo pozostała część jest w statystykach. Czy warto się pokusić, że jest lepiej? Uważam, że to zawsze jest niebezpieczne mówić, że jest lepiej, bo opiera się na statystyce. Ona jest zachęcająca, bo jest mniej porad, ale to też jest i sprawa uruchomienia bezpłatnych punktów porad prawnych, jak również docierania do nowych struktur tej opieki nad konsumentem. Wymienię choćby w Urzędzie Regulacji Energetyki powstało stanowisko koordynatora, który przejmuje do załatwiania sprawy bardzo drażliwe dotyczące rozliczeń za energię, gdzie odbiorca ma prawo liczyć na rzetelne rozwiązanie jego problemu lub wyjaśnienie, czy ma rację. Mogę chwalić instytucję, to był kiedyś Rzecznik Ubezpieczonych, dzisiaj jest to połączona funkcja Rzecznik Finansowy, który w sprawach szczególnie rozliczeń z bankami, rozliczeń z firmami ubezpieczeniowymi, które tendencyjnie zaniżają odszkodowania albo odmawiają wypłaty odszkodowania, podejmuje się przedstawienia stanowiska w oparciu o zebrane materiały, aby wesprzeć konsumenta w ocenie prawnej jego zdarzeń, a również jest użyteczny nawet na poziomie postępowania sądowego, bo jeżeli zwróci się konsument już w trakcie procedury sądowej, może zająć stanowisko w jego sprawie, aby pomóc sądowi w ocenie zebranego materiału od strony ubezpieczeniowej. Wspomniałem te dwie instytucje. Pozostałe funkcjonują i jest ich w kraju, można powiedzieć, prawie 10. I są to przy tutaj możliwościach kontaktowych przez internet i nie tylko, bardzo pomocne narzędzie w poszukiwaniu podpowiedzi, niezależnie od istnienia rzeczników w strukturach samorządu. Jeżeli mogę na tym skończyć, to...
Dziękuję bardzo, panie Stanisławie. Ktoś z państwa ma pytania do rzecznika? Bardzo proszę, pan Radny Puszczewicz.
Szanowni państwo, zabierając w głos dyskusji, chciałem bardzo podziękować za wystąpienie panu rzecznikowi. Pańska diagnoza jest wyjątkowo trafna. Na czym to opieram? Opieram to na działalności naszego biura, które również przyjmuje mieszkańców. Przychodzą po prostu ze zwykłymi sprawami, skargami. I wiem, że się boją zgłosić na policji czy do prokuratury, chociażby sprawa ta ostatnia, gdzie miesiąc czy dwa miesiące temu, też mówiłem na sesji, przyszli do mnie zwykli mieszkańcy i poinformowali o aferze w Wydziale Komunikacji Starostwa. Na pytanie, dlaczego nie pójdą i nie poinformują odpowiednie służby, boją się, a pan to upubliczni. Ja nie wiem, czy nie powinniśmy, panie starosto, panie przewodniczący, w związku z tym, ponieważ nie ma w tej chwili tych służb, zauważył to również i pan rzecznik, wystosować takiego pisma do tych organów, że na Radzie Powiatu w wyniku wystąpienia rzecznika, który zauważył taki problem w powiecie, prawda, dyskutowano, omawiano i prosimy o jakąś, jako Rada Powiatu, starosta, prawda, przewodniczący, o taką powiedziałbym mobilizację służb w tym sensie, żeby wystąpić do mieszkańców, jeżeli takie sytuacje się dzieją, by się po prostu nie bały. To, co powie, nie bało się społeczeństwo zgłaszać im takie problemy. Krótko mówiąc, to, co w tej chwili powiedział pan rzecznik, bo uważam, że jest to problem olbrzymi.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa jeszcze ma pytanie do pana rzecznika? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję panie Stanisławie. Bardzo proszę, czy państwo sobie życzą przerwę, czy jedziemy z BCM-em? Teraz przerwę, czy po BCM-ie? Teraz, tak? 10 minut? Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10 minut przerwy.
Szanowni państwo, koniec przerwy. Zapraszam radnych do zajmowania miejsc. Proszę o zajmowanie miejsc. Kończymy już rozmowy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeszcze nie mamy kworum. Zapraszam. Koniec przerwy. proszę już usiąść. W tej chwili jest 5, 9, 11 osób, co więc twierdzą, że jest kworum. Możemy obradować i procedować. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Sprawozdanie finansowe BCM w Brzegu i raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Poproszę bardzo przedstawiciela BCM-u tutaj o i oddaję głos. Proszę bardzo.
Witam serdecznie panie przewodniczący.
Proszę o ciszę już. Proszę bardzo, bo słuchamy teraz sprawozdania.
Jak co roku organ założycielski, czyli Rada Powiatu Brzeskiego, będzie zatwierdzać i przyjmować roczne sprawozdanie finansowe Brzeskiego Centrum Medycznego. Sprawozdanie finansowe BCM-u, jak państwo dobrze wiecie, składa się z wprowadzenia do sprawozdania bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunku przepływów pieniężnych, dodatkowych informacji i objaśnień. Sprawozdanie zostało zbadane przez biegłego rewidenta pana Witolda Ciężkowskiego, który reprezentował firmę Badbil, Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów z Opola. Biegły został wybrany przez państwa, czyli przez Radę Powiatu Brzeskiego. W bilansie po stronie aktywów i pasywów suma bilansowa wyniosła 21 133 567 złotych 69 groszy. Na aktywa składają się aktywa trwałe i aktywa obrotowe. Tutaj mają państwo przedstawioną strukturę. 74% to aktywa trwałe, 26% aktywa obrotowe.
Ale proszę, no, przepraszam bardzo, ale prosiłbym bardzo o troszeczkę ciszej, ponieważ naprawdę to przeszkadza w wysłuchaniu sprawozdania. Proszę bardzo.
W aktywach trwałych mamy wartości niematerialne i prawne i środki trwałe. Tutaj państwo mają strukturę, jak to wygląda, czyli grunty, budynki, budowle, urządzenia techniczne, środki transportu, inne środki. Zrobiłam to w rozbiciu i w porównaniu do 2016 roku. W 2017 roku zakupiliśmy środków własnych, sprzętu ze środków własnych na kwotę 298 tysięcy i między innymi kupiliśmy wideokolonoskop, wideogastroskop, wirówkę laboratoryjną, aparat EKG. To było z własnych środków. Ambulans transportowy, podnośnik, łóżko do mycia pacjenta i analizator składu masy ciała. To było kupione ze środków unijnych z dofinansowaniem w ramach realizowanych projektów. Natomiast aktywa obrotowe, tutaj państwo mają strukturę, największa pozycja to należności, 87,42%, pozostałe to zapasy 9%, rozliczenia międzyokresowe i inwestycje krótkoterminowe. W inwestycjach krótkoterminowych mamy tylko środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. Największą pozycję w należnościach stanowią należności z Narodowego Funduszu Zdrowia. I tutaj dla zobrazowania, jak się kształtują te należności i jak wzrastają w porównaniu od 2015 roku, gdzie z kwoty 3 365 000 wzrosły do 31 grudnia 2017 roku do kwoty 4 miliony 848. Też w największej wysokości są to należności od Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z realizowanymi świadczeniami i zapłaconymi nadwykonaniami. Taka kwota się tutaj nam zgromadziła. Natomiast po stronie pasywów fundusz własny i fundusze obce. Fundusz własny stanowi 28% i fundusze obce 72%. W większości zobowiązania i kredyty bankowe. Znaczy nie kredyty, akurat mamy zaciągnięte pożyczki, kredytów w banku nie mamy. Zobowiązania kształtują się następująco. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wzrosły w stosunku do 2016 roku, natomiast spadły zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Wzrosły zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń. Ma to związek z tym, że rosną wynagrodzenia, więc pochodne od wynagrodzeń również rosną. Wynagrodzenia z tytułu wynagrodzeń i inne na tym samym poziomie. Wynik finansowy Brzeskiego Centrum Medycznego zamknął się stratą w wysokości 1 884 312 53 zł. i proponujemy następującą pokrycie straty przez organ tworzący zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w kwocie 580 868,04 zł i z przyszłych zysków 1 303 444,49 zł i ta kwota 1 303 stanowi wartość amortyzacji w kosztach Brzeskiego Centrum Medycznego w 2017 roku. Tutaj dla zobrazowania pokazałam Państwu, jak się kształtowały wyniki finansowe BCM-u od 1999 roku, czyli od momentu przekształcenia BCM-u z jednostki budżetowej w SPZOS. No, na wyniku dodatnim BCM był tylko w tym czasie, kiedy była przeprowadzana restrukturyzacja przez państwo i oddłużenie. Wtedy były umorzone składki ZUS-owskie oraz podatek od nieruchomości, jak również otrzymaliśmy pożyczkę na spłatę zaległych zobowiązań, tam było wobec pracowników z tytułu ustawy 203, oraz na spłatę ugód cywilnoprawnych zawieranych z kontrahentami. Padło takie pytanie, wynik narastająco, czyli nierozliczony wynik z lat ubiegłych na komisji to kwota 13 724 709,59 zł. No i tak to się po prostu skumulowało. Na wynik finansowy mają wpływ przychody. Brzeskie Centrum uzyskuje przychody w 90% w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Realizujemy świadczenia w zakresie lecznictwa stacjonarnego, psychiatrii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz rehabilitacji. Uzyskujemy też pozostałe przychody ze świadczenia usług medycznych, to jest odpłatne usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologii, rentgena oraz odpłatność pacjentów z tytułu pobytu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. To stanowi 4%. Mamy też pozostałe przychody. Są to przychody z dzierżaw i wynajmu pomieszczeń, jak również inne przychody uzyskiwane przez Brzeskie Centrum Medyczne, a mianowicie dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych dopłacane przez PFRON, otrzymane dotacje na kształcenie rezydentów, są to środki przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia, jak również przychody uzyskiwane z tytułu darowizn i odpisów dokonywanych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych dotacją. Przychody finansowe BCM ma niewielkie, ponieważ to jest kwota 4262,51 za 2017 rok. No, nie lokujemy środków, gdyż nie posiadamy, wszystkie pieniądze przeznaczamy na spłatę zobowiązań. Na komisji też padło takie, jak wzrosły kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w porównaniu do 2016 roku. Tutaj przygotowałam takie zestawienie. I wzrost kontraktu w stosunku do 2016 roku to jest kwota o 10%, czyli ponad 3 miliony złotych. Ja chciałam sprostować wczorajsze stwierdzenie. Pan radny Niesłowski zapytał, o ile wzrosły na świadczenia medyczne. Ja powiedziałam, że 500 tysięcy, niestety 2,5 miliona, sprawdziłam. 2,5 miliona wzrosły środki przeznaczane na świadczenia medyczne. Nie, niestety się pomyliłam. Tak, to jest niestety, że się pomyliłam, tak. Brzeskie Centrum Medyczne ponosi koszty swojej działalności. Tutaj przedstawiłam, jak one się kształtują procentowo w kosztach rodzajowych. No, największą pozycję stanowią wynagrodzenia, to jest 41%. Pozostałe to usługi obce 28% i w nich największą pozycję stanowią kontrakty zawierane z lekarzami, pielęgniarkami i pozostałymi grupami medycznymi. Największą pozycję w kosztach BCM-u stanowią wynagrodzenia i tutaj Państwu przedstawiam, jak się kształtuje struktura wynagrodzeń. I tak, w wynagrodzeniach 53% to są wynagrodzenia ze stosunku pracy, 32% to kontrakty, 10% składki ZUS od umów, od wynagrodzeń z umów o pracę i 5% umowy zlecenia. Pada też zawsze takie pytanie, ile stanowią koszty wynagrodzeń w przychodach czy w kosztach. Tutaj Państwu przedstawiłam tabelkę i tak, w kosztach ogółem BCM-u wynagrodzenia stanowią 67%, natomiast w przychodach ogółem 71%, a w przychodach z NFZ-u 78%, czyli zostaje nam na pozostałą działalność, czyli leczenie pacjentów, 22%. Ma to związek przede wszystkim z tym, że świadczenia medyczne są udzielane przez ludzi, czyli praca kosztuje. Tutaj mają Państwo przedstawioną strukturę zatrudnienia w BCM-ie. Największa grupa zawodowa to pielęgniarki i położne. 42% personel niższy, tutaj są przede wszystkim salowe i opiekuni medyczni, 17% personel średni, czyli laborantki, pracownicy RTG, sekretarki medyczne, 14%, administracja stanowi 9% w strukturze BCM-u, 6% to tylko lekarze, a ma to związek z tym, że w przeważającej większości lekarze u nas są zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych na kontraktach. I ścisły związek ze sprawozdaniem finansowym ma raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej. On został złożony i sporządzony w oparciu o artykuł 53a ustawy o działalności leczniczej, a ma to związek z tym, że raport został sporządzony na podstawie danych ze sprawozdania finansowego. Wskaźniki obliczone zostały na podstawie rozporządzenia z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie wskaźników niezbędnych do sporządzenia analizy i prognozy sytuacji finansowej. I tak, za 2017 rok wskaźniki, które wynikają z rozporządzenia, kształtowały się następująco. Wskaźniki zyskowności, no niestety Brzeskie Centrum Medyczne ma zero, a to wynika z tego, że wszystkie wskaźniki liczy się przez wynik finansowy. W związku z tym, że Brzeskie Centrum ma stratę, no to ten wskaźnik wynosi zero. Wskaźniki płynności niestety też się pogorszyły i zero, wskaźniki efektywności 10 punktów i wskaźniki zadłużenia 7 punktów. Uzyskaliśmy za 2017 rok 17 punktów, na możliwych 70, co stanowi 24% maksymalnej liczby punktów możliwe do uzyskania. No i jak Państwo wszyscy wiecie, świadczy o niskim poziomie stabilności ekonomiczno-finansowej Brzeskiego Centrum Medycznego. Mamy trudności w płatności i w inwestycjach, gdyż brak środków uniemożliwia nam i remontowanie istniejących pomieszczeń, inwestycje, dlatego też sięgamy po środki zewnętrzne. Tutaj padały stwierdzenia, że jest brudno. No realizujemy swoimi siłami przede wszystkim, no i brak środków finansowych też powoduje to, że nie wszystkie remonty możemy wykonywać w takim czasie, jakbyśmy chcieli, a nie tylko od kontroli do kontroli, od zaleceń do zaleceń. Raport zawiera też prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne 3 lata. Ona jest troszeczkę lepsza od 2018 roku, gdyż w prognozie zmniejszają się zobowiązania krótkoterminowe i tych punktów planuję na 24 na możliwych 2070. W realizacji zamierzeń powstają zagrożenia. Zagrożeniem w BCM-ie i dla nas w zarządzaniu jest utrzymanie dodatku dla pielęgniarek i włączenie tego dodatku do wynagrodzeń zasadniczych. Tutaj przedstawiam Państwu skutki finansowe, jakie generują te podwyżki. I w roku 2018 jest to kwota 2 miliony 560, w roku 2019 3 miliony 72. Ale nie stanowi to takiego wielkiego zagrożenia w tych latach, gdyż na to środki, na wypłatę tych środków pieniążki są przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach zawartych kontraktów. Problem zaczyna się od 2020 roku, gdzie już nie ma wskazanego źródła finansowania i pielęgniarki zatrzymują się na kwocie tego dodatku zewnętrznego, nazywanego przez nas dodatkiem zembali, gdyż wprowadzony przez tego ministra, kwota 3 264 000 na etat przeliczeniowy 1600 zł. Nie ma wskazanego źródła finansowania. W ubiegłym roku zostało wprowadzone rozporządzenie w sprawie minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych. W ubiegłym roku zmuszeni zostaliśmy do dokonania 20% podwyżki wynagrodzeń pomiędzy tak zwaną ustaloną kwotą bazową wynikającą z rozporządzenia, a aktualnymi wynagrodzeniami otrzymywanych przez poszczególnych pracowników. I ta kwota bazowa jest ustalona na kwotę 3900 zł brutto. W każdym następnym roku do roku 2021 wynagrodzenie od 1 lipca ma wzrastać o kolejne 10% pomiędzy kwotą bazową a tym, co pracownik otrzymuje aktualnie. Skutek finansowy na ten rok 420 tysięcy. Niestety nie ma żadnego zabezpieczenia ze środków zewnętrznych, czyli ministerialnych, ani w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kolejnym zagrożeniem jest realizacja porozumienia ministra zdrowia z porozumieniem rezydentów, gdzie lekarze rezydenci po prostu wystrajkowali sobie wyższe wynagrodzenia zasadnicze, ale to nie byłoby takim problemem, gdyż na to środki przekazuje ministerstwo w ramach umów rezydenckich. A problemem jest to, że zabezpieczyli również podwyżkę wynagrodzeń dla lekarzy specjalistów. I lekarz specjalista ma otrzymać płacę zasadniczą brutto miesięcznie od 1 lipca tego roku w wysokości nie niższej niż 6750 zł. Przeliczyliśmy skutek tylko dla tych lekarzy, którzy są zatrudnieni u nas na umowę o pracę. To jest 20 etatów, kwota 130 tysięcy zł od 1 lipca. Problemem też jest proponowane rozporządzenie określające minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek, gdzie pielęgniarki domagają się wprowadzenia wskaźnika związanego z liczbą łóżek. I tu na oddziałach zachowawczych wynosiłby 0,6% na 0,6 pielęgniarki na łóżko, na zabiegowych 0,7, na dziecięcych 0,8. I według tego projektu w BCM-ie zabraknie około 45 etatów pielęgniarskich. Na ten moment również mamy braki w etatach pielęgniarskich. Radzimy sobie to przez zatrudnienie naszych pielęgniarek przez firmę zewnętrzną i w ten sposób może być zabezpieczenie, udzielanie świadczeń medycznych na poszczególnych oddziałach bezpiecznie. O. Tyle w skrócie.
Dziękuję bardzo za przedstawienie sprawozdania. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos do sprawozdania, proszę bardzo, zgłaszać się. Pan radny Puszczewicz, proszę bardzo.
Proszę Państwa, butelka spadła. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na dwie rzeczy. W sprawozdaniu, w sprawozdaniu niezależnego ubiegłego rewidenta z badania rocznego na następującą kwestię. Nie wiem, czy Państwo doczytaliście, ale ja po raz pierwszy, bo już jestem drugą kadencję radnym w powiecie i po raz pierwszy biegły rewident w jednym zdaniu pisze tak. Nie wiem dlaczego. Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki, ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez dyrektora BCM obecnie lub w przyszłości. W ogóle się nie wypowiada, krótko mówiąc, o przyszłości. Po raz pierwszy się tak zdarzyło, nie? Albo jest tak źle, że się nie wypowiada i nie zamierza się wypowiadać, albo nie wiem, celowo to starostwo zrobiło, czy dyrektor, żeby właśnie nie pokazać jeszcze większej tej tragedii, która nas czeka. I to już sobie sami przemyślcie, dlaczego. Nie zamierzam po prostu dyskutować, bo uważam, że to jest... to miejsce, ale tyle razy mówiliśmy od dłuższego czasu, że po prostu dyrektor nie przyjmuje do wiadomości, a zarząd ma to po prostu gdzieś. No i do raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, jakby jest potwierdzeniem tego, pani tak, główna księgowa szybko o tej prognozie sytuacji ekonomicznej przeleciała, dodała, że nawet jest ciut lepsza jak w ubiegłym roku. Otóż, żeby doszło do poprawy stabilności ekonomiczno-finansowej, osiągnięcie ujemnego wyniku finansowego na poziomie nieprzekraczającym amortyzacji, nie? Czyli dla dyrektora, dla zarządu będzie to tą poprawą tej stabilności, osiągnięcie w dalszym ciągu, utrzymanie ujemnego wyniku finansowego na poziomie nieprzekraczającym amortyzacji za kilka lat. Nie za rok, nie za dwa, nie za trzy, za kilka lat. Nie wiedzą nawet kiedy. Jeszcze raz powtarzam, jak mantrę od wielu lat. Problem naszego szpitala tkwi w złym zarządzaniu jednostką i braku nadzoru nad dyrektorem. Z członków zarządu nikt nie sprawuje nadzoru. Jest to skandal.
Dziękuję bardzo. Odpowiedź, proszę bardzo.
Ja może to bym się odniosła tylko do tego sprawozdania. Zmieniła się ustawa o biegłych rewidentach i biegły nie sporządza teraz raportu z przeprowadzonego badania. Sporządza tylko sprawozdanie, które zawiera opinię. W raporcie do tej pory z przeprowadzonego badania nigdy nie było prognozy. Biegły wyliczał tylko wskaźniki z lat poprzednich i zajmował się tylko danymi dotyczącymi badanego okresu, czyli okresu, którego dotyczy sprawozdanie finansowe.
Dziękuję. Czy pan radny Zeman, później pan radny Komarnicki.
Szanowni Państwo, niewątpliwie należy zwrócić uwagę na kilka kwestii, które zostały wypowiedziane w tej prezentacji. Przede wszystkim to, że nastąpił wzrost świadczeń z Narodowego Funduszu o kwotę, jak tutaj pani główna księgowa wspomniała, 2,5 miliona złotych, co niewątpliwie powinno cieszyć. O konieczności wzrostu świadczeń mówił wielokrotnie pan dyrektor, ale szanowni państwo, pomimo wzrostu tego świadczeń, wynik finansowy jest gorszy niż w roku 2016. I to akurat powinno dalej nas niepokoić. Zobowiązania ogółem z tych wszystkich lat, których straty mieliśmy okazję zatwierdzać, to już kwota ponad 15 milionów złotych, co jeszcze bardziej nas wszystkich powinno niepokoić. A kwintesencją tego jest chyba to, co zostało też w tej prezentacji stwierdzone, czyli niski poziom stabilności finansowo-ekonomicznej placówki. A jeżeli doda się do tego jeszcze to, co znalazło się w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, o wzroście zobowiązań wymagalnych rok do roku o 55%, no to naprawdę rysuje nam nieciekawą sytuację finansową naszej placówki. No cóż, projekt uchwały zakłada po raz kolejny pewien zapis, z którym no, ja co najmniej się nie zgadzam, a więc pokrycia strat w wysokości 1 300 000 z przyszłych zysków Brzeskiego Centrum Medycznego. Czy faktycznie my na te przyszłe zyski Brzeskiego Centrum Medycznego możemy liczyć i dzisiaj z pełną świadomością podejmować uchwałę o tym, że z tych właśnie przyszłych zysków ta strata zostanie pokryta? No budzi to moje wątpliwości, to tylko pod Państwa rozwagę daję, czy faktycznie my świadomi tego wszystkiego, co zostało nam zaprezentowane, jesteśmy w stanie taką uchwałę podjąć, bo chyba zdajemy sobie sprawę, że jest to na tą chwilę co najmniej nierealne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Radny Komarnicki, proszę bardzo.
Na Radzie Społecznej BCM-u też zwracałem na to uwagę. Proszę zaobserwować, że nawet w planach na rok 2017 była zaplanowana strata w wysokości tam 1 000 000, a wyszła 1 700 000. Czyli planując już wiedzieliśmy, że będzie strata i nawet tego nie wykonaliśmy solidnie. Wiąże się to też z moim teraz pytaniem. Chciałbym się spytać pana dyrektora o rzecz następującą, bo dyskutowaliśmy dzisiaj sporo na temat ZOL-u. Czy to prawdą jest, że szefem ZOL-u jest pani, która też jest główną naczelną pielęgniarek? I czy prawdą jest też, że ze względu na to, że robi pracę naukową, nie bywa w tym ZOL-u codziennie, czyli nie pracuje cały tydzień? Bo takie dochodzą na suche, a tu to się też wiąże. Ja na przykład osobiście nie wyobrażam sobie, żebym powierzył nauczycielce języka polskiego, żeby została główną księgową w szkole, bo to są dwa ważne stanowiska, bardzo ważne, ale osobiście uważam, że troszeczkę wykluczające się. Czy mogę tą odpowiedź otrzymać? Dziękuję.
Pan dyrektor, proszony jest o odpowiedź.
Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni radni. Panie radny, tak, faktycznie jest tak, że naczelna pielęgniarka również w połowie etatu jest kierownikiem zakładu opiekuńczo-leczniczego. Na dzień dzisiejszy połączyliśmy te dwie funkcje w jeden etat, żeby nie mnożyć po prostu dodatkowych etatów i nie zwiększać wynagrodzenia, bo to za tym niesie ze sobą dodatkowe zobowiązania finansowe. Proszę sobie wyobrazić, że mamy kilka szpitali w województwie opolskim prowadzonych przez województwo opolskie, gdzie jeden dyrektor jest zarządzającym dwoma szpitalami. Więc można sobie wyobrazić, że ktoś jest dyrektorem w jednym szpitalu i w drugim szpitalu i potrafi po prostu poradzić sobie, prawda? To tym bardziej można w pół etatu wykonywać jedną funkcję, w pół etatu drugą funkcję i faktycznie to łączyć, jeżeli się jest na tyle dobrze zorganizowanym. Jeżeli idzie, bo mówimy tutaj o pani Beacie Guzak, faktycznie w ubiegłym tygodniu obroniła pracę doktorską. Tak więc będziemy mieli kolejnego doktora nauk medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym i to przekłada się, myślę, również i na pewnego rodzaju prestiż naszego szpitala. Przypomnę, że pani Beata Guzak jest również konsultantem wojewódzkim w zakresie opieki długoterminowej, tak więc to też mamy odpowiednie przełożenie oczywiście na tego typu funkcje, co też nie jest bez znaczenia.
Proszę bardzo, dopytuje pan radny Komornicki.
Panie dyrektorze, ja pytałem w tym kontekście, że patrząc na wyniki, już żeśmy o tym dyskutowali ostatnim razem, że ZOL był zawsze na plusie. ZOL jest na minusie i teraz okazuje się, że mam nadzieję od pana starosty otrzymam te pokontrolne wyniki i tak jak dzisiaj padały już słowa na tej sali, że poza tymi remontami, które nas czekają i nie wynikają z różnych tam zaniedbań, jest tam po prostu brudno. Takie padło dzisiaj słowo. I pytanie moje brzmiało pod tym kątem, bo tak, można być menadżerem i w sześciu szpitalach, prawda, byleby te szpitale dobrze funkcjonowały. I tak samo można być menadżerem na różnych tych, tylko czy to nie odbiło się właśnie między innymi poziomem jakości ZOL-u? Bo ja też spytałem, czy prawdą było, że pani w tygodniu, w któreś dni miała wolne ze względu na pisanie pracy doktorskiej. Bo
tak, korzystam.
Gratuluję tej pracy, cieszę się, bo tak samo się cieszę jak pan, że ma pan dobrze przygotowanego pracownika, tylko proszę zobaczyć, w jakim kontekście to było zadane pytanie, nie? Po prostu.
Więc tak, korzystała z urlopu szkoleniowego na to, żeby dokończyć pisanie pracy, pozdawać ostateczne egzaminy i dokończyć właśnie ten proces, który trwał przez w zasadzie 7 lat. Bo jednak trzeba było łączyć te pewne funkcje, w związku z tym doktorat można zrobić w ciągu 2 lat, jeżeli ma się wolną rękę, że tak powiem, i można się zaangażować w 100%. Jeżeli idzie o to, czy jest brudno, czy nie brudno, to jest pojęcie bardzo, że tak powiem, względne, natomiast trzeba bazować na tych instytucjach, które są kompetentne do stwierdzania. Jeżeli byłoby brudno w kontekście takim właśnie, jak niejednokrotnie jest to mówione, to po prostu ZOL byłby przez sanepid zamknięty. Zamknięty nie jest. Sformułowanie brudne ściany i tak dalej w tym kontekście kontrolnym, no to jednoznacznie pokazuje, że po prostu one wymagają odnowienia, odświeżenia i odmalowania. W tej chwili faktycznie podpisaliśmy również umowę w ubiegłym miesiącu z naszym zakładem karnym w Brzegu, gdzie zatrudniliśmy też grupę trzech osadzonych, bo taką trzyosobową grupę stworzyliśmy do tego, aby te prace, które z zaleceń sanepidowskich są w ZOL-u właśnie do wykonania, żeby można było z ich pomocą wykonać przy odpowiednim nadzorze naszym. W związku z tym ZOL nie był zamknięty i nie będzie zamknięty, bo ten stopień, że tak powiem, tych rzeczy, które są do poprawienia, a tam jest cała sterta, jest akceptowalny przez sanepid i pod tym względem nie ma zagrożenia. Jeżeli idzie o poziom funkcjonowania akurat nie ZOL-u, to on na pograniczu plusa, minusa, tak przez ostatnie lata się kształtuje i tutaj obecność czy nieobecność pracownika nie ma żadnego bezpośredniego wpływu na to. Po prostu poziom wyceny procedur, a tam cały czas mamy 60 łóżek zajętych i te kolejki są stosunkowo duże, tylko pytanie jeszcze o to, w jakim stanie ci chorzy są. Czy wymagają po prostu założenia PEGA, czy wymagają dosyć dużo zaleceń farmakologicznych i tak dalej, no to on determinuje koszt ciężaru po prostu tych naszych podopiecznych. ZOL zawsze na pograniczu rentowności po prostu jest.
Dziękuję. Pan radny Janczyk chyba się zgłaszał, tak? Proszę bardzo, później pan radny Niesłuchowski.
Już tak od paru lat obserwujemy i ja mam takie wrażenie, że mamy problem, jeżeli chodzi o szpital, taki problem wyników finansowych, tak bym powiedział ogólnie, infrastruktury i taki problem wizerunkowy. Czasami, ja wiem, że ja będę uogólniał, bo są przypadki pozytywne i oczywiście negatywne, ale często jest tak, że w którymś momencie rodzi się takie pytanie. Pan dyrektor mówi tu o prestiżu, o tym, że bardzo dobrze.